Okej, tak więc witajcie w 157. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 14 październik i witałem się z wami Odin
i Blady.
I jakie mamy dzisiaj tematy? Otóż zaczynamy od Tifa 4, gdzie Eidos zapewnia graczy, że następna część na pewno sprosta ich oczekiwaniom. Później Batman Arkham Origins, czyli wyśmienity Joker oraz nowi przeciwnicy. Następnie Steam Controller i pierwsze wideo, które prezentuje, jak ten owy kontroler działa. Później ciekawe i dość zaskakujące wieści na temat Resident Evil 7, a na sam koniec recenzja i myślę takie wielkie podsumowanie tego całego hype'u, które narodziło się wokół Beyond Two Souls. Tak więc zapraszamy do słuchania. Okej, tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, ale właściwie takiego, można powiedzieć, prapierwszego tematu, dlatego że ogłoszenia parafialne, czyli informacje, o których warto wiedzieć, jeśli słuchacie naszego podcastu i jeśli czasami oglądacie wersję wideo, to zapewne zauważyliście, że czasami były takie sytuacje, że ta wersja wideo była z dość dużym opóźnieniem, a czasami też na przykład w ogóle jej nie było. I teraz pytanie... Dlaczego? Otóż z wielu powodów, jednak w większości przypadków zwykle dlatego, że po prostu nagrywaliśmy dość z dużym poślizgiem, jednak z samym Blipem, czyli z serwisem, który hostował nasze wideo, też nie było tak, że nie mieliśmy z nim żadnego problemu. I teraz niestety, myślę, że jakiś tydzień temu dostałem informację, że no niestety Blip zakończa współpracę z użytkownikami, którzy nie zarobili w poprzednim roku i w tym jeszcze nie zarobili odpowiedniej sumy pieniędzy i teraz ich model zarabiania, czy też model prowadzenia tej swojej usługi będzie wyglądał trochę inaczej, czyli z racji tego, że my nigdy nie chcieliśmy forsować reklam na was, na naszych użytkownikach, to niestety musimy się z Blipa wyprowadzić i dostaliśmy 30 dni, żeby pościągać wszystkie nasze odcinki, wszystkie podcasty, wideo, które tam mieliśmy wrzucone, no i oczywiście albo je przerzucić gdzieś, albo po prostu gdzieś je tam trzymać i zaklepać na przyszłość. Tak więc prawdopodobnie będziemy przenosić się na YouTube i miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Niestety YouTube ma tą tendencję, że bardzo często przyczepia się do materiałów, które wrzucamy, nawet jeśli są to zwyczajne trailery. I to ma chyba związek z tym, że po prostu wrzucamy je dość wcześnie, dlatego że gdybyśmy, myślę, spóźnili się jakiś miesiąc i wrzucili te trailery dopiero po miesiącu od ich publikacji, to nikt by nawet na nie nie spojrzał. Natomiast z racji tego, że zwykle staramy się w miarę na bieżąco mówić wam o tym, co się dzieje w tym świecie growym, to niestety często jest tak, że dostajemy jakieś informacje, że na przykład Square Enix nie zgadza się na wykorzystanie tego trailera, no a na przykład dzień później widzimy, że ktoś normalnie wrzuca go sobie na swój kanał i jest w porządku. Tak więc mam nadzieję, że wszystko się powiedzie, będziemy tutaj rozdzielać sobie ilość tych podcastów i ilość tych nagrań do ściągnięcia, bo jest ich naprawdę sporo, myślę, że około setki. No cóż, no mam nadzieję, że już za niedługo zobaczycie jakieś faktyczne efekty. Myślę, że też nagrania na YouTubie będą ładować się znacznie szybciej, tak więc możliwe, że wszyscy na tym skorzystamy. No i to właściwie tyle. I przechodzimy do pierwszego tematu.
Thief i jego bolączki. Odin, tak naprawdę, jeżeli spojrzysz na historię teraz Thiefa i to, jak on się skrada i dokraść nie może, ja naprawdę już nie mogę patrzeć, bo to jest jak taki naprawdę obolały piesek, którego ktoś potrącił przy drodze, on sobie tak szura tymi łapkami po asfalcie i ty patrzysz w te oczy i ty naprawdę chcesz, żeby mu się udało, ale z drugiej strony patrzysz i zastanawiasz, czy nie byłoby lepiej, gdyby po prostu zasnął już, po prostu tam został, no bo Thief miał być może w którymś momencie czymś naprawdę wyjątkowym, jednak ktoś podjął odgórną decyzję, studia zmieniły, przyjęły od siebie właśnie tą pałeczkę do kończenia gry. Wygląda ona teraz, no nie bardzo, ma być teraz niby rebootem i dlatego chyba utraciliśmy tą czwórkę z tytułu. I no obaw jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, szczególnie po dość zimnym przyjęciu na E3, właśnie najnowszej części przygód Garetha. Jednak mówisz mi, ptaszki mi ćwierkają do interkomu, że masz jakieś informacje od samego chyba twórcy, tak? Czy szefa studia, który ma jakąś wiadomość dla fanów odnośnie...
W sumie nawet nie wiem, czy to jest szef. Na pewno jest to jeden z twórców Eidos i nazywa się ten jegomość Joe Connery, który wierzy w sukces Thiefa. Tak, Connery. Ale nie Connery, tylko Henry. Tak czy inaczej, mówi on coś takiego. Największą dla nas satysfakcją będzie moment, w którym gra zostanie wydana i zamknie usta narzekającym fanom. Myślę, że całe to zwątpienie z ich strony wynika z tego, że ich spojrzenie na nasz tytuł oparte jest na szczątkowych informacjach, które udostępniliśmy, a nasze rękawy obfitują w całe talie asów. Kiedy gra będzie miała swoją premierę, będziemy musieli zweryfikować swoje niedokładne poglądy na temat Tifa. Będą musieli. Nie wiem dlaczego. No dobrze, nieważne. Czekamy na ten dzień. Póki co ciężko pracujemy, by dopracować wszystko, co zaplanowaliśmy, słuchając przy okazji graczy. Ludzie pamiętają pierwszego Tifa na wiele różnych sposobów. Przez pryzmat nostalgii są to jednak bardzo pozytywne wspomnienia. Mamy nadzieję, że za 15 lat podobnie będą wracać do nadchodzącej osłony i jej stosunku do jedynki. Poświęcamy uwagę opiniom ludzi i myślę, że to, co pokażemy w nadchodzących miesiącach, rozwieje większość wątpliwości. Tak więc być może w nadchodzących miesiącach dowiemy się czegoś więcej na temat Tifa. Ja szczerze powiedziawszy mam bardzo, bardzo dużą nadzieję, dlatego że ogólnie z tych screenshotów, które można znaleźć w sieci, z tych, można powiedzieć, bardzo takich szczątkowych informacji, które można jakoś tam wygrzebać i stworzyć sobie jakiś obraz tej gry, to ona naprawdę wygląda ciekawie i graficznie prezentuje się naprawdę klimatycznie. Ta gra cieni, te światła, ogólnie to wszystko przypomina właśnie takiego Tifa, jakiego ja może nie do końca pamiętam, ale jakiego pamiętam oczami wyobraźni, dlatego że to rzeczywiście mniej więcej jest identyczne z tym, jak sobie go wyobrażam, kiedy ktoś mi mówi o Tifie. I mam tutaj taki jeden screen, na który właśnie zerkam i podeślę ci go i myślę, że też się ze mną zgodzisz, że on naprawdę doskonale obrazuje to, czym jest Tif i jak powinien wyglądać.
Znaczy właśnie dla mnie główna jakby taka... No i właśnie o to powinno chodzić, tak? Koleś z łukiem ukryty gdzieś wysoko ponad wrogami, które ma zgasić światło. Oczywiście ten screen jest dość mały. Niemniej, Tif, ludzie mówią, że za bardzo przypomina Dishonored, co jest tak jakby nielogiczne, bo przecież Dishonored było silnie inspirowane Tifem, tak? Jednak no, wiadomo, jak ludzie patrzą, tak? W miarę upływu czasu trochę inaczej się postrzega pewne rzeczy. Dla mnie wystarczy, żeby Tif to było Dishonored bez magicznych mocy. Naprawdę. Mhm. I się w Dishonored bardzo miło skradało gdzieś tam w cieniach. Sama gra mnie nie porwała ani fabuła, ani setting, ani tym bardziej nie trafiło do mnie to całe wchodzenie, przechodzenie przez te różne dusze, ciała i tak dalej. Więc dusze, ciała, patrz jak nawiązujemy na później. Więc jeżeli Tif nowy ma być tylko tym, to spoko. Jeżeli to będzie solidna mechanika skradania, mi to wystarczy, żeby czerpać z tego przyjemność. Teraz Splinter Cell Blacklist mi pokazał, że w sumie podobnie było, tak? Ludzie po Conviction nie chcieli wierzyć, oni tam ciągle zapowiadali, że teraz Splinter Cell powraca do korzeni, a my tak Tymczasem okazał się Blacklist bardzo dobrą grą. Nie fabularnie, ale dobrą grą. Więc jeżeli Tif ma być właśnie tym powrotem do, powiedzmy, konwencji skradania tego, tak, FPP, przymykania gdzieś tam w cieniach na krokwiach pod dachem, fajne słowo, to mi to będzie wystarczyło naprawdę. Ja wiem, że ludzie oczekują Bóg wie czego, ale czy teraz każda gra naprawdę musi być wielkim AAA blockbuster, który po prostu nas zmiecie z powierzchni ziemi, bo jeżeli nie dobiegniesz na czas do tej komnaty, to wszechświat wybuchnie. Ja chcę małą grę, solidnie wykonaną, o gościu, który się skrada w cieniu i strzela z łuku, no bo to brzmi dość dobrze, żeby się tym bawić. Ja słyszałem, że jest naprawdę dużo opcji, które były w tej wersji chyba jeszcze przed zmianą dewelopera. Tam wykorzystywanie liny i przeciwwagi, na przykład, że możesz robić taką pułapkę, gdzie zarzucasz pętlę komuś na szyję, tą linę masz wcześniej przygotowaną nad właśnie jakąś belką pod sufitem, no i wtedy możesz go tak podciągnąć do góry i poddusić, tak? Trochę jak w Asasynie trzecim. Więc ja myślę, że z perspektywy FPP to wyglądałoby jeszcze lepiej. Jestem ciekaw, czy jakby wyląduje w oficjalnej wersji gry. Te filmiki, które widzieliśmy na E3, no były koślawe trochę i co najbardziej mi przypominały gorsze levely z Kronik Riddicka, kiedy przymykaliśmy tam gdzieś po dachach i to było takie trochę koślawe, ci strażnicy byli trochę głupi, ale wiadomo, wszystko jeszcze mogą poprawić. Jeżeli będzie AI w porządku, ciekawe misje, dobry setting, bo każda skradanka potrzebuje fajnych miejsc, żeby się wkraść do nich, tak? Jakieś zamki, banki, wille, posiadłości. Szczerze po tej wiadomości teraz pomyślałem, a co gdyby dać im odrobinę zaufania, nie powiem, że dużo, tak, jesteśmy w świecie gier, już wiele razy się zawiedliśmy na praktycznie co drugiej grze, ale można im dać odrobinę zaufania i poczekać chociażby na następny filmik.
Okej, kolejny temat, teraz już taki prawowity drugi, czyli Arkham Origins. Mamy dwie pozytywne informacje, mam nadzieję. Jedna z nich na pewno pozytywna, druga myślę, że dość zaskakująca. Może zacznijmy od właśnie tej zaskakującej, czyli przedstawienia nowych przeciwników w Batman Origins. Nie wiem jak ty, ale ja nie zgadłbym, myślę, i naprawdę nie przypuszczałem, że wśród przeciwników, z którymi będzie musiał zmierzyć się Batman, pojawi się taka postać jak Elektro Kuner, czy Lester Buczyński po prostu, czyli osoba, która potrafiła generować napięcie za pomocą ruchu swojego ciała, czy tam myśli, i dzięki temu mogła razić ludzi prądem, i to tyle.
A co z latającym Firefly?
Znaczy tak, ja rozumiem, że to są bardziej klasyczni przeciwnicy, ale on jest wzięty praktycznie znikąd. Zastanawiam się dlaczego, dlatego że ja go pamiętam tylko i wyłącznie naprawdę z paru bardzo okazyjnych odcinków Batmana. Chyba wydaje mi się, że nawet w jakiejś edycji kreskówkowej on się pojawił przez jakiś czas. Ale tak naprawdę nie robił nigdy nic specjalnego i też dziwię się, że taka gra, jaka niewątpliwie zwraca uwagę mnóstwa ludzi i przeznaczone są na nią mnóstwo, raczej ogromne środki i mnóstwo pracy, wyciąga taką niszową postać, bo mamy tutaj Jokera, mamy Deathstroke'a, mamy właśnie Firefly'a, mamy Copperhead, czyli Żmijkę, tutaj akurat w wersji żeńskiej, nie wiem dlaczego, ale skąd bierze się nagle Buczyński? On jest tak naprawdę, ja sprawdziłem sobie poniekąd forum i właśnie chciałem sprawdzić, czy ludzie też mają mniej więcej takie, można powiedzieć, reakcje jak ja, bo ja osobiście się tego nie spodziewałem i rzeczywiście praktycznie wszyscy są zaskoczeni i nie rozumiem, skąd on się tam znalazł i po co on tam jest, bo on nigdy wielkim wyzwaniem dla Batmana nie był, tym bardziej teraz po prostu śmiać mi się chce, kiedy Black Mask, czyli czarna maska, zleca zabójstwo Batmana, wyznacza za niego nagrodę i taka postać, która dostawała wciery od Batmana tyle razy i od Robinów i od Nightwingów, nagle odpowiada i mówi: tak, ja się tego podejmę, może mi się uda.
Znaczy, wiesz, uniwersum Batmana jest tak rozległe, że nawet osoby, które coś o nim wiedzą, tak jak ja na przykład się uważam za fana Batmana, ale jakby samej idei, czym jest Batman, to jakby świadomość istnienia tych wszystkich jakichś bandytów, którzy się pojawiali na jeden, dwa komiksy gdzieś tam kiedyś. Przecież nawet, ja bym się bardziej zdziwił, pamiętasz jak w kreskówce był jeden odcinek, gdzie była armia dzieci pod ziemią, które były dowodzone jakimś gościem, który miał taki wymięty kapelusz i jakieś tam tresowane krokodyle. To byłby dziwny przeciwnik, gdyby się pojawił w Batman Origins, tak? On się pojawił tylko i wyłącznie w jednym odcinku kreskówki. Ale jeżeli ten Buczyński, dobrze, nie Kukliński, czyli jeden z największych morderców seryjnych, nieważne, Buczyński, jeżeli faktycznie jest przeciwnikiem, spoko, tak? Dla mnie większość tych osób, które oni przedstawiają jako wielkie zagrożenie dla Batmana, jest obca. Ja nic nie wiem o Firefly, oprócz tego, że wygląda jak The Fury z Metal Geara. Nic nie wiem o Copperhead i ponoć to jest dziwne, że jest teraz kobietą, a ja stwierdzam, aha.
Tak. Właśnie, bo to jest o tyle dziwne, że tak jak sięgnę pamięcią, to chyba nigdy nie było jakiejkolwiek wersji właśnie Żmijki, która była kobietą. Wiesz co, mieliśmy taką kreskówkę, która kiedyś była emitowana na łamach Cartoon Network, się nazywała, o ile dobrze kojarzę, Justice League, i potem była Justice League Unlimited i jeszcze parę innych wersji. I tam właśnie też pojawił się Copperhead. W takiej samej, można powiedzieć, konwencji, w jakiej pojawiał się w komiksie, czyli facet w kostiumie, który posiadał te takie kły zamontowane u góry na swojej masce, które tam potrafiły dozować tą neurotoksynę, i miał też ten ogon, którym potrafił ściskać bardzo, bardzo mocno i dusić ludzi, czy nawet łamać ich kości, ale to nigdy nie była babka, więc nie wiem, dlaczego nagle pojawiły się cycki. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest Unreal Engine i tam, no naprawdę, jak tam nie pojawi się chociaż jedna kobieta, która ma duże piersi, to po prostu to się nie skompiluje.
To się nie uda.
Będzie.
To się nie uda.
No nie da rady. Ale dlaczego akurat postać, która nigdy kobietą nie była? Nie wiem. Tak czy inaczej, pomijając już te dywagacje, co mnie rozśmieszyło, oglądając ten trailer, to było to, że kiedy Bleszyński... Buczyński, przepraszam. Kiedy Buczyński zeskakuje na dół do tej areny i zaczyna razić prądem ziemię i ten prąd zaczyna rozchodzić się przed niego i zaczyna przeskakiwać na kostium Batmana, to widać, że Batman w ogóle jest tym niewzruszony i ten kostium go chroni przed tym napięciem. Tak więc tym bardziej trochę mi się śmiać.
To będzie taki element komiczny, tak, że w ramach rozluźnijmy atmosferę, tak? Niech on teraz z nim walczy i ty po prostu podziwiasz, jak on się potyka o własne nogi.
Ja, że, myślę, że nie. Myślę, że oni chcą sprawić, żeby to była postać, która naprawdę będzie dużym wyzwaniem. Nawet jeśli nie jest, to będzie nim, ale ogólnie rzecz biorąc jest to trochę, no, trochę komiczne dla mnie. Ale teraz wiem, że na pewno będziemy chcieli trochę się pouśmiechać, trochę nie wiem jak to powiedzieć, popuszyć z dumy, może no. Coś takiego, dlatego że nie pamiętam dokładnie kiedy, ale pojawił się również filmik, gdzie na Comic-Conie zagościł Troy Baker.
Troy Baker.
Jeśli ktoś nie wie, kim jest Troy Baker, a grał w Bioshock Infinite, no to jest Booker DeWitt oraz mnóstwo innych.
Ale on jest
innych.
Wszystkim tak. Teraz. Ja uwielbiam, tak. Uwielbiam podcast i można sobie sprawdzić, to było jakieś 100 odcinków temu, kiedy jeszcze my mówiliśmy do i chyba jeszcze miałem wtedy mikrofon za 14 zł. I ja mówiłem właśnie o tym, że skończyłem Brothers in Arms Hell's Highway, a to było lata świetlne temu. I właśnie mówiłem, jak to ja bym chciał, żeby było więcej Troya Bakera w grach, ponieważ ma rewelacyjny głos i do wszystkiego pasuje, a oni chyba zaczęło się robić głośno, bo on miał właśnie, chyba zapowiedzieli, że do Bioshocka, a dopiero jak zapowiedzieli, a przecież Bioshock ile, to 4 lata powstawał. I później chyba jak grał Two-Face'a w Batmanie dwójce. Niemniej Troy Baker jest teraz nowym Nolanem Northem. On jest teraz we wszystkim.
Tak, tak.
Żeby uświadomić ludziom, to teraz mieliśmy go jednocześnie jako Bookera, jako Joela, teraz będzie w Infamous Second Son, tym głównym bohaterem.
On był w Darksidersach dwójce, co mnie wyjątkowo rozśmieszyło, w Age of Conan, czyli w takim, można powiedzieć, MMORPG,
on
który rozgrywał
się tam.
On grał
główną męską rolę w Catherine.
Tak. On grał Conana w Conanie,
on jest,
więc...
On nie może być wszystkim.
I był też w Call of Duty, praktycznie w każdym, tak więc... No. Tak.
Więc
wiele osób zastanawiało się...
Będzie nowym rewolwer Ocelotem w Metal Gearze 5.
Wiele osób zastanawiało się, co w takim wypadku stanie się z postacią Jokera, skoro Mark Hamill stwierdził, że już nie jest w stanie tego kontynuować, że to jest naprawdę już wystarczająco dużo pracy, którą włożył w kreację tej postaci, że czas dać temu odpocząć. Co będzie z Jokerem bez tego, można powiedzieć, już kultowego głosu? I tutaj pojawia się właśnie Troy Baker, który zaprezentował wszystkim, jak będzie w stanie emulować czy też zagrać głos Jokera, i myślę, że wyszło mu to rewelacyjnie. Ja naprawdę byłem całkowicie zaszokowany i zamilkłem na czas tego, kiedy coś mówił, kiedy mówił tą kwestię, to milczałem kompletnie i tylko i wyłącznie słuchałem, bo to naprawdę dobrze mówił.
To widzę, że odebrałeś tak samo jak ja. Ja byłem zahipnotyzowany, jak on czytał ten tekst. I w ogóle ja się tak się wsłuchałem, że miałem wrażenie, że ten film to jest tylko Troy Baker. On tam siedział obok jakichś innych kolesi, ale ich tam nie było, tak? To była jego scena, to był jego moment. I ten monolog...
Ja tam widziałem jednego gościa, który miał otwarte usta przez jakiś czas, wiesz, tak...
Ale przecież to jak on jeszcze skwitował, to właśnie na koniec idealne wyczucie czasu, kiedy ten śmiech jeszcze Jokera włączył. I miałem taką myśl na samym początku, ta moja krytyczna nuta się pojawiła, że on nie gra, tylko on naśladuje Hamilla, że to jest tak jakby, wiesz, zatrudnijmy podróbę prezydenta Kennedy'ego, tak, udawaj głos szybko, tak, ale jednak mimo, że faktycznie, i to nikt tego nie ukryje, tak, że Baker próbuje brzmieć jak Hamill, to jednak on to daje jakiś ten swój taki tajemniczy posmak temu i
on jest taki mniej, myślę, że on jest mniej zrównoważony niż Hamill, dlatego że...
Może dlatego, że Hamill robił to tak długo, że dla niego to już była druga natura po prostu.
My też wiedzieliśmy, wydaje mi się, że wiedzieliśmy w jaki sposób on będzie układał swoją intonację. Wiedzieliśmy, kiedy będą te górne partie, kiedy będą te dolne, kiedy będzie śmiech, kiedy będzie przerwa, a on wprowadza... coś zupełnie właśnie nowego tym swoim głosem. I wydaje mi się też, że jest młodszy w odczuciu bezpośrednim, jest zdecydowanie młodszy. Czuć, że ten Joker jest nie jest tak zastały jak poprzedni, co też jest związane z wiekiem i ogólnie z aktorem bezpośrednio.
Hamill właśnie jako ten chorujący, kaszlący, umierający Joker był bardzo dobry w City.
Ale nie, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jak słuchasz właśnie Bakera, to w moim odczuciu czuć, że Joker jest młodszy.
Tak,
nie wiem,
ale
jak to wyrazić.
Właśnie masz dobre wrażenie i bardzo mądrze podjęli decyzję właśnie, żeby w ten sposób pokierować tą postać teraz i taki głos do niego dobrać, bo i pasuje, chyba to jest pierwsza rzecz, która pasuje do tej opowieści, tak, bo oni ciągle mówią, że to są poprzednie lata Batmana i tego nie było czuć. No teraz będzie czuć, bo teraz jest młody Joker i bardziej nieprzewidywalny, znaczy bardziej, no Joker to Joker, tak, ale mimo wszystko ja bardzo dobrze wróżę Bakerowi właśnie jako, jeżeli chodzi o tą jego kreację Jokera, ale obawiam się o scenariusz, bo nie ukrywajmy, już w City dialogi trochę padły na pysk. W jedynce mieliśmy mało głównych złych. Ludzie narzekali, że tam są tylko dwie walki czy trzy walki z bossami, ale wszystkie postacie były w jakiś tam sposób nakreślone, miały jakieś tam motywacje i po parę zdań do powiedzenia. Czy to Ivy, czy to Harley Quinn, czy nawet, no dobra, Bane tam chwilę tylko pomruczał sobie. Ale już w City było tak, że o, wrzućmy jak najwięcej kolesi, każdy będzie miał jeden twardy tekst do powiedzenia i oprócz ostatniej sceny w City, to tam nie było praktycznie fabuły. Więc bardzo się martwię o Origins, czy oni będą utrzymywali, a widząc ilość bossów, które wprowadzają do gry, boję się, że będzie tak, że znowuż nie każdy z nich będzie miał czas i wiesz, co z tego, że Baker świetnie udaje głos Jokera, jak będzie miał jakieś oczywiste, oklepane, sztampowe, nudne rzeczy do powiedzenia w stylu o Batman, nie spodziewałeś się, że teraz coś i tak dalej. Ja chcę, żeby miał właśnie tego typu monolog, jak ten, który trzyma na scenie, jak chcę moment, kiedy Joker siedzi, kiedy możesz po prostu się udać w podróż w chory jego umysł, tak?
No rozumiem, coś jak The Definition of Insanity.
Tak, właśnie.
Kiedy masz ten moment, kiedy ten główny zły, główny antagonista zaczyna przedstawiać ci swoją wizję, starać się nakreślić to, w jaki sposób działa jego umysł, co jest zawsze fascynującym przeżyciem. Ale powiedziałeś tutaj o jednej ciekawej rzeczy, że wprowadzili bardzo dużo nowych postaci, nowych wrogów, przeciwników, z którymi będzie się musiał Batman zmierzyć. Już oprócz tego wcześniejszego, o którym mówiliśmy, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak wygląda Bane według ich interpretacji.
Tak samo.
On wygląda jak Raven.
Nie, co? Jaki Raven?
Czy widziałeś jego twarz w ogóle?
Okej, okay, mogłem przeoczyć.
Czy widziałeś? Pozwól, że akurat mam teraz zapauzowany tutaj. Mam nadzieję, że to zadziała. Oczywiście nie działa. Ale przewiń sobie do 19 sekundy i postaraj się uchwycić ten moment. Powinieneś zauważyć, że Bane nie wygląda jak Bane.
Znaczy ja im daję swobodę, bo Origins to jest niby z jednej strony... teraz widzę. To jest z jednej strony oczywiście w kanon utrzymana gra, jednak fakt, że nie robi tego Rocksteady sprawia, że ja poniekąd im daję taki... kartę spin-offu, tak, że to jest ich spojrzenie na Batmana. Ja bym wolał, żeby oni sobie właśnie pozwalali na jakieś... Ja bym chciał, żeby Joker miał pomarańczowe włosy, bo...
Nie!
Ale rozumiesz? To właśnie byłoby tak dzikie i inne, a jednocześnie nic nieznaczące dla osób z zewnątrz, że ja bym chciał, żeby oni się odważyli zrobić
ale
coś takiego.
Ale dla mnie by miało znaczenie.
Ale właśnie, rozumiesz? Coś tak, tego typu rzeczy, tak? Ja bym chciał właśnie, skoro Copperhead może być kobietą, cholera, niech Joker będzie kobietą, tak? To by było, albo żeby Two-Face, nie wiem, był murzynem, no i nie wiem, albo Michaelem Jacksonem,
cokolwiek. Nie.
Ale ja bym chciał, żeby oni sobie właśnie pozwalali na takie wariacje na temat, żeby ten świat Batmana nie był taki zawsze wiecznie kiszący się we własnym sosie, gdzie nic nie możesz zmienić, bo wszyscy zaraz będą się pultać, bo zaraz nawet jeżeli ktoś zginie, to w innym komiksie go ktoś ożywi, a komuś utną rękę, to mu zaraz ją odbudują, tak?
To znaczy, nie, blady, to nie jest tak, że ja jestem przeciwny wprowadzeniu jakichś nowych pomysłów, bo mi ogólnie wizja Bane'a się tutaj podoba. On wygląda jak taki pułkownik rytualny z jakąś farbą na twarzy, wygląda
ale
na
wiesz,
twarzy wkurzonego. To jest fajne, natomiast bardzo mocno odcina się od tego, jak był prezentowany w poprzednich grach. W dwóch poprzednich grach, gdzie no, ewidentnie wszyscy zapamiętali to, w jaki sposób on wygląda i teraz jeśli ktoś z Arkham Asylum poprzez Arkham City przejdzie do Arkham Origins, to wydaje mi się, że będzie dość mocno zaskoczone. Ja nie uważam, że to będzie coś złego. To ma prawo tak wyglądać, bo to rzeczywiście są początki Batmana.
I am the League of Shadows.
Ale właśnie chciałbym, żeby chociaż w jakikolwiek sposób nawiązywało to do tego, jak on zamierza wyglądać. Natomiast ten wizerunek mi się podoba, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że po prostu, no, oprócz tego, że Copperhead jest kobietą, to tutaj nagle Brain wygląda jak jakiś rosyjski pułkownik. Znaczy, rosyjski. Ja nawet nie wiem, czy on nie jest Afroamerykaninem tutaj, bo ciężko jest to stwierdzić dobrze, po tym nagraniu.
Dobrze. Ja mówię, dla mnie tego typu wariacje, zmiany jak najbardziej. Tylko właśnie jeżeli utrzymamy pojęcie, że słuchajcie, to jest taki mały spin-off i sobie możemy teraz pozwolić na jakieś wariacje, a fakt, że oni się trzymają tak bezpiecznego gruntu, jeżeli chodzi o gameplay, gadżety i resztę, to już obgadaliśmy tyle razy, że cóż, no sam temat jest już poruszony przez nas bardzo często, no bo cóż, nie możemy zostawić tego Batmana. Oj, przychodzi nam to z trudem, no bo to jest ten nasz Batman i ten pierwszy Batman Arkham Asylum to była ta gra, na którą czekaliśmy tyle lat. Jednak dopóki nie wyjdzie Origins, a wychodzi już niebawem, może zostawmy na chwilę i przejdźmy dalej. Okej! No widzisz, że nie potrafię tak dobrze jak ja.
Okej.
Mamy kontroler. Nazywa się Steam Controller. I ludzie się wszyscy fascynują i tworzą coraz to śmieszniejsze obrazki, które wyśmiewają te dwa trackpady. Jest to temat, który poruszyliśmy już ostatnio, ale wtedy to było tylko gdybani. Tak jak podsumowaliśmy wtedy z Bizońskim, po prostu musisz go wziąć do ręki. No ale jednak teraz mamy next best thing.
Więc teraz... Na razie to tylko gdybanie.
Teraz możemy, że tak powiem, powąchać ciasto przez szybę, ponieważ widzimy, jak ktoś gra z pomocą Steam Controllera i gra w różne tytuły. Wszystkie, które z założenia nie powinny miały być prawa, piękne zdanie, działać na konsoli, a jednak z jakiegoś powodu działają. I są to Portal, jakieś takie strategie.
Inne tam
takie tabelki. Za dużo tabelki, za dużo myślenia, jak na mój gust. Nie, ale mówię poważnie. Widzimy, jak działa ta jeszcze wersja proto-beta kontrolera, który jeszcze nie ma tej dotykowej przestrzeni na środku, ma jedynie tam 4 przyciski w miejscu.
Ma 4, a będzie 6. Tak więc to jest jeszcze taka mega prototypowa wersja.
Ale widzimy
jeszcze taka przedprototypowa.
Układ, widzimy te trackpady i Odin, no wiesz, ja po prostu patrzyłem, aha, koleś gra i mu w miarę idzie, ale czy tobie udało się jakieś, ze względu bardziej na twoje techniczne tło, dostrzec jakieś zasady, czy jakby jakieś niuanse, smaczki?
No nie wiem, czy akurat tutaj potrzeba jakiegoś nie wiem, czy potrzeba czegokolwiek tutaj, żeby jakby, nie wiem, ocenić to, w jaki sposób on działa, dlatego że wydaje mi się, że działa bardzo dobrze. Te touchpady czy trackpady, nie wiem jak to określić, myślę, że szczytują pozycję kciuków naprawdę bardzo precyzyjnie i jak oglądałem właśnie grę w Portala, to wydaje mi się, że to nadal nie jest to samo, co możemy mieć sterując myszką i klawiaturą, natomiast jest zdecydowanie lepiej niż za pomocą normalnych gałek analogowych. I kiedy na przykład obserwowałem granie w Paper Please, czyli taki można powiedzieć niezależny tytuł, gdzie jesteśmy celnikiem i sprawdzamy ludziom dokumenty na granicy, to tam też zaprezentowana została bardzo ciekawa umiejętność tego kontrolera. Czytaj, te trackpady tak jakby mogły się połączyć w jedną wielką powierzchnię, i przesuwając lewy, mogłeś tak jakby precyzyjnie jeszcze
odebrać po drugiej stronie,
dociągnąć ten kursor w odpowiednie miejsce za pomocą prawego, tak więc to było naprawdę świetne rozwiązanie i szybkie poruszenia, czyli za pomocą tej akceleracji pozwalają bardzo szybko przesunąć ten kursor, wolniejsze naprawdę zwiększają jego precyzję i byłem zaskoczony pozytywnie zdecydowanie, bo wydawało mi się, że będzie trochę gorzej i teraz rzeczywiście potrafię uwierzyć w to, o czym mówiłem już kapkę wcześniej, kiedy jeden z twórców Meat Boya grał właśnie w swój tytuł za pomocą tego kontrolera i stwierdził, że rzeczywiście jest to jak najbardziej możliwe.
Ale jednocześnie podsumował, że mając wybór, i tak zagrałby na kontrolerze do Xboxa.
Wydaje mi się, że właśnie nie.
Ale właśnie ja czytałem ten jego wywiad i powiedział, że rzeczywiście działa i mogłem dojść do fabryki soli, ale mając wybór, nie wiem, czy wybrałbym ten od Steama ponad ten od Xboxa. Bo czytałem ten sam jego wpis, bo on właśnie tam też wspomniał o tym, że powinni dodać jakieś wypustki na tych trackpadach, żeby człowiek mógł znaleźć łatwiej jego centrum. Mnie dalej martwi, patrz na ten filmik, może zobaczyć, że ten koleś jak gra, to on go trzyma tak, powiedzmy, bardzo podręcznikowo. To jest tak, jakbyś miał jechać samochodem i zawsze trzymać kierownicę, wiadomo,
to znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że dlatego, że kamera po prostu jest u góry.
Ale ja co mam na myśli, że jak ja gram, to ja nie trzymam zawsze kciuka idealnie na środku. Ja czasem puszczę gałkę na chwilę, tak, bo na przykład jadę samochodem, to mogę na chwilę odsunąć palec czy coś. Więc mnie tylko martwi właśnie to, że on odbiera zarówno nacisk, jak i pole magnetyczne, nazwijmy tak, palca, czy ciepło, nie wiem jak on dokładnie reaguje, a pole magnetyczne.
Nie, to jest po prostu zwykły czujnik dotyku, tyle tylko, że wydaje mi się, że tam istnieje coś takiego jak w niektórych telefonach aktualnie, gdzie nie musisz nawet dotykać wyświetlacza.
Tak, że możesz tylko przesunąć nad. Właśnie tak, to przesuwanie nad mnie martwi, właśnie czy takie małe nawet spontaniczne ruchy, czy nawet, że sobie, wiadomo jak się gra, no wiadomo, nie wiem czy wszyscy tak grają, ale jak się gra 4-5 godzin i musisz sobie strzelić kciukiem, bo już ci cierpnie, tak? Musisz na chwilę go tak dobra, może tylko ja tak mam, że muszę na chwilę wykręcić kciuk, żeby strzelił, żeby mógł...
Strzelić kciukiem.
No tak, no jak... Dobra, nieważne. Jak zbicia. To właśnie się martwią właśnie o takie małe rzeczy, dlatego ja mogę widzieć ten film.
Ja bym się nie martwił, blady, na twoim miejscu, szczególnie, że jak widziałem unoszenie palców z nad tych, nie wiem, padów dotykowych i kładzenie ich w innym miejscu, powoduje, że kursor nadal jest w tym miejscu, w którym był.
A powiedz mi, są przyciski na lewo od prawego touchpada, tak? Bo są, mamy tak jakby dookoła te po cztery przyciski, tak? Nie mamy czterech przycisków A, B, X, Y po prawej stronie, tylko mamy je tak jakby rozmieszczone parami po dwóch stronach. Czy nie ma obawy na przykład, że jak sięgasz czubkiem kciuka do przycisku, to śród kciukiem, czy nie wiem, częścią dłoni naciśniesz na ten pad, nie? Więc... Mówię, można patrzeć jak ktoś używa pada, nie? Jeżeli to jest jeszcze osoba, która nad nim pracuje i go ma go codziennie w rękach, to wtedy na pewno ten pokaz wyjdzie dobrze. Właśnie ja chciałbym, żeby oni próbowali dotrzeć do ludzi właśnie na ulicy, tak? Rozstawić jakiś ten, nie wiem, portala, rozstawić jakieś różne gry i mówić, hej ludzie, weźcie go do ręki i powiedzcie jak się z nim czujecie, tak? Żeby zobaczyć.
Ale jak... Wydaje mi się, że oni będą coś takiego robić, szczególnie, że biorąc pod uwagę, że będą rozsyłać do 1000 ludzi te kontrolery na zasadzie przetestuj, sprawdź i zachowaj.
To kiedy ty się spodziewasz swojego?
Znaczy, nie spodziewam się swojego, ale wydaje mi się, że on ulegnie o wiele bardziej dokładnej recenzji oględziną niż jakikolwiek xboxowy kontroler, który do tej pory istniał. Poza tym jeśli chodzi o samo przypadkowe naciśnięcie czy zbliżenie się do tych nie wiem, do tych padów dotykowych, to z tego co zauważyłem one są dość mocno wklęsłe i kiedy starasz się nacisnąć jeden z tych guzików, o których mówiłeś, to ten guzik jest na tyle wysoki, że ten kciuk po prostu nie ma możliwości fizycznie dotknąć tego touchpada, ani nawet zbliżyć się do niego na tyle, żeby spowodować ruch.
Chwila, a czy Oczywiście... Valve pomyślało o graczach, którzy nie mają kciuków? A nie, chwila, większość graczy ma kciuki. Dobra, nie. Okej, to nie było śmieszne.
No, ale tak czy inaczej, ja uważam, że ten kontroler jest naprawdę bardzo ciekawy i sam fakt tego, że jest na tyle precyzyjny, na ile jest już teraz, ja gdybym teraz miał kupować jakiś kontroler, to zdecydowanie, gdyby oczywiście ten Steamowy był już dostępny, to zdecydowanie przymierzałbym się właśnie do kupna tego Steamowego, bo widać po tym, w jaki sposób on działa i w jaki sposób ta osoba, która go prezentuje, kontroluje grę, że on jest naprawdę o wiele dokładniejszy niż granie na gałkach analogowych i to jest naprawdę bardzo fajne, bo po prostu sprawia, że można o wiele przyjemniej doświadczać gry. Poza tym nie wiem, czy o tym wspominałem, wydaje mi się, że wspominałem, to jest fakt tego, że w tym padzie nie ma jako tako silniczków, które powodują wibracje, tylko są
kopiecie prąd.
Małe siłowniki. I te małe siłowniki działają mniej więcej tak jak każdy inny normalny siłownik. Tyle tylko, że zamiast takiego, można powiedzieć, normalnego działania, kiedy ten silniczek musi obrócić tym ciężarkiem, żeby spowodować chociażby pojedynczą wibrację, to siłownik może wystrzelić i spowodować nie dość, że bardzo szybką, to przy okazji bardzo, bardzo silną wibrację, więc to też jest bardzo...
Nie, wylatuje ci pad z dłoni.
Wiesz co, nie wiem jak będzie w praktyce, ale wydaje mi się, że zastosowanie siłowników jest nie tyle nawet i oszczędnością miejsca, co przy okazji jeszcze zwiększeniem mocy. A jak mówi Jeremy Clarkson, mocy nigdy za wiele. Tak więc bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony jestem do tego, co do tej pory widziałem i ja liczę na to, że Steamowy kontroler pojawi się już, mam nadzieję, wkrótce gdzieś tam w sprzedaży, że będziemy mogli go my jako normalni końcowi użytkownicy przetestować.
Ja właśnie tylko chcę dodać, że pomimo tej krytyki i też dziwnych spostrzeżeń, które miałem, ja jak najbardziej wspieram Steam kontroler, bo to jest coś innego, bo to jest coś nowego, bo to jest świeże, bo się ktoś nie boi wyjść poza ten standardowy układ, który choć...
I można go programować, blady, co jest po prostu fantastyczne.
Więc możliwość właśnie, że przypisania, jak nam się podoba. Teraz gram w Sleeping Dogs. Jak mnie denerwuje, że nie mogę sobie zmienić ustawienia strzelania pod R1, tak? Czy to jest taki problem? No jednak, dobra. Steam Controller z każdym dowolnie przypisywalnym przyciskiem, zupełnie nowatorskie podejście do gałek, których po prostu nie ma. Ja naprawdę muszę to zobaczyć w praktyce, bo kto wie, może kiedyś sprawi, że będziemy patrzeć na kontroler do Xboxa czy PlayStation i myśleć, ha, jakież to były clumsy inventions. Brakowało mi po polsku odpowiednika clumsy, więc musiałem użyć angielszczyzny.
Ja, gdybym ja był w twojej sytuacji, to bym zrobił, jakie żony są, no te. No te.
No wiesz, nie no wiem. No.
Okej. Okay. Więc tutaj już oryginalny okej. Przeglądając prasę leniwie mniej więcej dwa dni temu, znalazłem informację, która bardzo mocno mnie zaskoczyła i wprowadziła w stan lekkiej konsternacji, bo jak się okazuje, w momencie wypuszczenia na światło dzienne Resident Evil 6, Capcom już mniej więcej od 6 miesięcy pracował nad Resident Evil 7. I jest to o tyle zadziwiające, że Resident Evil 6 nie był specjalnym hitem, ani też nie sprzedał się dobrze, ani też nie zebrał jakichś dobrych ocen i nie spotkał się z falą krytyki, która jakoś wynosiłaby go ponad przeciętność, a bardziej właśnie wplasowała na półkę gier, które już raczej nie doczekają się powrotu do starych, dobrych rozwiązań, do korzeni, które kiedyś stworzyły tak naprawdę tą serię i ten tytuł. I okazuje się, że jednak Capcom ponoć stara się wrócić do tych korzeni, chociaż to już słyszeliśmy, ale ja myśląc właśnie o tym, że już prawdopodobnie w połowie ukończyli Resident Evil 7, albo nawet i teraz dogrywają niektóre kwestie i być może już ta gra nawet zmierza ku końcowi, pomyślałem sobie tak, że fajnie by było, gdyby Resident Evil 7 zmienił parę rzeczy w sobie, gdyby odszedł od pewnych rozwiązań. I tak pomyślałem, że moglibyśmy tutaj w krótki sposób podywagować sobie, jak albo co powinni zmienić, żeby jednak wrócić do tego standardu, który kiedyś ludzie naprawdę cenili, na przykład jak w Resident Evil 2, czy nawet i niektórzy w Resident Evil 4. Więc ja ze swojej strony bardzo chciałbym, żeby element survivalu, który w dzisiejszych czasach jest coraz rzadziej wprowadzany, bo coraz bardziej dbamy o gracza, żeby przypadkiem nie znalazł się w sytuacji, kiedy brakuje mu amunicji, albo nie znalazł się w sytuacji, w której po prostu nie jest w stanie wydostać się z jakiegoś pomieszczenia i musi zginąć. Chciałbym, żeby takie rzeczy właśnie pojawiały się coraz częściej. Przykład Dark Souls, które zrobiło naprawdę bezprecedensowy krok w stronę tego, aby nie godzić się na to, jakie rozwiązania preferuje użytkownik. I w momencie zapowiedzenia drugiej części twórcy stwierdzili na samym początku już, że Dark Souls 2 będzie jeszcze bardziej in your face, jeszcze bardziej...
Tak, nawet powiedzieli, że nawet zatwardzeni w ogóle weterani pierwszej części będą się czuli jak noworodki po prostu w dwójce, że będą się musieli po prostu się dostosowywać i improwizować.
I to jest bardzo fajne, dlatego że aktualnie w roku 2013, mniej więcej od 2009 i całą tą paradą aż do aktualnego roku, mamy gry, które tak naprawdę cały czas głaszczą nas po głowie i sprawiają, że nie musimy się specjalnie martwić. Ja często łapę się na tym, że grając w grę i zwiększając poziom trudności, nie widzę zmian zachowania przeciwników, widzę tylko zwiększony pasek ich zdrowia i to właściwie tyle. I bardzo chciałbym, żeby nowy Resident wprowadził również faktycznie zmiany w gameplayu, które zależałyby od tego, jaki poziom trudności ustawiliśmy. Chciałbym też, żeby wróciły pewne rzeczy, które były dostępne w drugiej części Residenta, kiedy na przykład jednym z twoich głównych przeciwników, a właściwie nie w drugiej, przepraszam, w trzeciej części był Nemesis i tak naprawdę wielki bydlak, który nosił wyrzutnie rakiet i ogólnie rzecz biorąc tylko chyba jeden człowiek w Polsce kiedyś pokonał go na noże, co było też komiczne. Tak, naprawdę, jeszcze za czasów, kiedy prenumerowałem PSX Extreme, pamiętam jak Ściera pisał, że do ich redakcji doszło nagranie kamerą VHS, gdzie jakiś tam chłopak z noża zaciuchał Nemezisa i potrzebował 150 ileś tam ciachnięć czy coś takiego, tak więc ludzie rzeczywiście brali to poważnie. Chciałbym, żeby z trzeciej części zostały wprowadzone w tej nowej odsłonie Rezydenta takie rozwiązania, jak na przykład, że kiedy idąc w pewne miejsce o pewnej porze mogliśmy napotkać właśnie Nemezisa, który akurat fabularnie musiał się przemieścić z jednego punktu do drugiego, to kiedy pojawialiśmy się tam trochę później, to napotkaliśmy na przykład 5 hunterów. Jakie rozwiązanie było lepsze? No tutaj już tak naprawdę zależało to tylko i wyłącznie od gracza, ale gra pozwalała się odkrywać. Gra stwarzała tak jakby to środowisko, które w pewien sposób było nieprzychylne dla gracza i pozwalało mu tak jakby doświadczać pewnych nowych rzeczy w zależności od tego, jak do tej gry podszedł. Natomiast przykład w Resident Evil 5, 4 albo 6, wyuczone taktyki bardzo często ograniczały się do tego, żeby zająć odpowiednią pozycję i po prostu przeczekać albo zniszczyć wszystko, co trzeba było, ale walki z bossami, czy też nawet przypadkowe spotkania jakichś przeciwników, które normalnie nie miałyby miejsca, tak naprawdę nie występowały. I fajnie by było, gdyby w siódmej części się to pojawiło. I fajnie by było, gdybyśmy tak naprawdę musieli walczyć o to swoje życie i poznawać ten świat właśnie w taki sposób, w jaki nauczyły nas te pierwsze części. Ja nie wiem, czy ty, Blady, masz jakieś przemyślenie na ten temat.
Znaczy moje przemyślenie wygląda tak, że jeżeli miałby być powrót tego wielkiego survivalu, który przecież był kiedyś podstawą Rezydentów, to bardziej się tego spodziewaj albo po jakiejś side story. Teraz była ta część, która się rozgrywała na statku. Która...
Revelations, która została przeportowana z konsoli Portable DS-a
chyba tak. Więc bardziej po czymś takim ja się martwię, znaczy martwię, praktycznie podejrzewam i jestem prawie pewny, że jednak siódma część Rezydenta to będzie to co szóstka, czyli więcej akcji, ogromne potwory na ulicach, więcej eksplozji, lepsze oświetlenie. Ja wiesz, może ja dodadzą myślę, jakieś tam rozwiązania do co-opu, tak, i będą się tym chwalili i pewnie będzie
tak, tryb
online deathmatch, jak ci braknie amunicji w czasie kampanii single player, możesz dopłacić mikrotransakcje i dostaniesz zrzut skrzynki, no. Jednak patrząc na rozwój świata i patrząc na to, jak Capcom sobie nie bardzo radzi, jak większość japońskich firm, jeżeli chodzi o te ich wielkie serie, to ja się po prostu martwię, że oni drepczą w miejscu i właśnie już po piątce ludzie mieli coś takiego, że fajnie, bo piątka się sprzedała idealnie przecież. Fajnie, ale ludzie myśleli, a może tak survival, więc w szóstce mieliśmy te niby epizody Leona, ale wiem jak one się skończyły,
ale
to nie było to, no, więc ja myślę, że mimo wszystko będą szli dalej w stronę właśnie tego Hollywood, blockbuster, lecisz helikopterem i cię porywa.
A ja myślę, że nie, wiesz, dlatego, że szósta część naprawdę sprzedała się bardzo źle. Revelations było chyba jeszcze gorsze i zostało niemalże skwitowane w ten sposób, że to jest niemalże mechanicznie gra, która należy tylko i wyłącznie do konsoli przenośnych. Ona się nie nadaje.
W takim razie, czy każda seria musi trwać wieczność? Czy nie lepiej jest
właśnie ja myślę, że oni się uczą dzięki temu, czy przynajmniej na pewno dostali wystarczająco mocny sygnał, bo być może wydawało im się, że szósta część będzie wielkim sukcesem i że Revelations tak jakby jeszcze więcej zgarnie tych pieniędzy do ich dużego portfela, a okazuje się, że właściwie nie, że szósta część właśnie nie przyniosła wystarczających zysków, a Revelations nie sprzedało się praktycznie w ogóle i mam nadzieję, że to im tak jakby, nie wiem, przyniesie na myśl, żeby jednak wrócić do tych rzeczy, które są istotne w Rezydentach, bo...
Ale na żadnym spotkaniu biznesowym nie powiedzą, że hej, słuchajcie, musimy następną część sprzedać w jak największej ilości kopii. Co robimy? Mniej akcji, mniej eksplozji, mniej wybuchów, mniej bombastyczny scenariusz, mniej bombastyczna muzyka. To nie przejdzie przez pierwszą minutę rozmów przy stole. No. To by musiał być projekt, gdzie sami twórcy, ci sami core designerzy się zbierają i mówią, słuchajcie, zróbmy mroczną grę i tak dalej. Ale co z tego, jak nie będą mieli na nią pieniędzy, no, bo nikt im na to nie wyłoży w dzisiejszym smutnym świecie.
Ja mam szczerą nadzieję, że siódma część Rezydenta będzie inna. I mówię to jako fan serii, ale mówię też to jako krytyk, dlatego że dla mnie osobiście szósta, piąta część to są dobre gry, w które ja mogę grać i w które chętnie jeszcze będę grał kiedyś w przyszłości. Natomiast z punktu widzenia oceny takiej, kiedy miałbym odpowiadać za to, co komu polecę, to naprawdę wydaje mi się, że są lepsze tytuły, chociaż oczywiście koopowo to szóstka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Natomiast seria zdecydowanie się stacza i ciężko tutaj mówić już w ogóle o jakiejś rdzennej serii, dlatego że Resident rozprzestrzenił się praktycznie na wszystkie możliwe konsole. Do tego stopnia, że żeby zagrać w lepsze Residenty, gdzie rzeczywiście mamy prawdziwy survival, to tak naprawdę trzeba kupić GameCube albo Wii, co jest trochę szokujące, dlatego że...
Kupienie GameCube'a to jest dobra decyzja zawsze. Więc...
A kupienie Wii jeszcze bardziej. Rys GameCube'a. Tak więc ja trzymam kciuki i przejdźmy już może do czegoś, co również stwarza pewne obietnice, ale czy rzeczywiście je spełnia?
I teraz ja zaproszę wszystkich na taką podróż małą, taką myśl, która mi się wyklarowała parę dni temu i w sumie, którą jeszcze nie do końca jakby dopełniłem, ale myślę, że teraz będziemy w miarę, jak ona będzie trwała, próbowali to jakoś połączyć z Beyond Dwie Dusze, więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy na sterowcu, na majestatycznym sterowcu, który jako balonie, tak, sterowcu, który sobie sunie, takim cepelinie mam na myśli, tak, który sunie sobie gdzieś nad Afryką. Jest piękna pogoda, nikt jeszcze nie słyszał o tragedii Hindenburga, więc wszyscy się wspaniale bawią na pokładzie, panie są w tych pięknych sukniach, panowie w eleganckich frakach, przechadzają się po pokładzie wyłożonym drewnem, wszystko pachnie nowością, mają piękny widok z tarasu obserwacyjnego, widzą całe to życie na dole, zieleń na jakichś tam oazach, też piekącą pustynię. Mogą sobie w każdej chwili przejść do sali balowej, gdzie cały czas gra muzyka, stare instrumenty, wiadomo, wiolonczele, kontrabasy, oni mogą sobie potańczyć do woli, mają bar, gdzie jest oczywiście bogato wyposażony, jest też sala trofeów, gdzie mogą podziwiać różne miejscowe zwierzęta już oprawione, powieszone na ścianach.
A w jakie nieruchomości zainwestowali blady?
Nie wiem, bardzo, bardzo lukratywne. Więc mogą się w każdej chwili udać do swoich kajut, a każda kajuta to jest jak taki mały, fruwający pałac po prostu. To nie jest tak, nie wiem, jak w hotelu, tak? Czy na promie. To jest piękny pokój, wyłożone błazerem ściany, obrazy, globus. I zdajesz sobie sprawę, że ci wszyscy biali ludzie, jak srają, to leci na tych murzynów na dole. I właśnie takie jest granie w Beyond. I teraz, żeby wytłumaczyć tą myśl.
Okej, bo ja myślałem, że to już jest koniec, że... I właśnie tak wygląda granie w Beyond. Murzynów, dziękuję.
Znaczy, ogólnie David Cage to jest bardzo wyjątkowe indywiduum, ponieważ nie można powiedzieć, że on jest twórcą gier, bo on nie zrobił ani jednej gry tak naprawdę do tej pory. On nie jest twórcą scenariuszy, bo to, co on pisze, trudno nazwać scenariuszem filmowym czy czymkolwiek. To jest po prostu człowiek, który ma bardzo często wizję i na większości przypadków ta wizja jest dobra do momentu. I Heavy Rain był świetnym przykładem gry kontrowersyjnej, gry, której nie można było nikomu polecić, bo Jim Sterling ze Strachty drał 3 na 10 mówiąc, że to jest żart, a ja nie mogę się od niej oderwać i uważam, że to jest jedna z najlepszych gier na PlayStation 3. I najważniejsze chyba, o co powinno chodzić w grach Davida Cage'a, ja myślę, że i wielu jego fanów to rozumie lepiej od niego samego, to jest to poczucie, że my kształtujemy tą historię. A tutaj David Cage przedstawia nam swoją jedną, jedyną wizję. No i jaka to jest wizja? Otóż wiemy już wszyscy, że wielką tajemnicą Beyond Dwie Dusze jest to, że nasza główna bohaterka Jodie Holmes urodziła się z wyjątkowym darem, a jednocześnie z przekleństwem, bowiem towarzyszy jej zawsze nieodłącznie duch, który nazywa się Aiden, i Aiden jest takim rozrabiaką, który posiada ogromną siłę i może demolować, niszczyć, przejmować kontrolę nad innymi ludźmi, dusić, także jest naprawdę niebezpieczną siłą i z tego powodu Jodie jest obiektem zainteresowania różnych ośrodków badawczych, w tym jest obiektem badawczym doktora Nathana Dawkinsa, granego przez Willama Dafoe. I my poznajemy historię jej życia praktycznie od pierwszych jej kroków, no praktycznie, tak, ona ma tam może 3 latka, aż po jej tam 20 parę lat na pełnoletność. Jednak nie, co mi się bardzo podobało w grze, jest to, że nie poznajemy historii chronologicznie, tak? My skaczemy z wydarzenia do wydarzenia, czasem to jest ze sobą powiązane, czasem to służy jako taka równowaga. W jednej chwili mamy jakąś wyjątkową, wybuchową scenę akcji, pościgi, eksplozja Michael Bay, tylko po to, żeby przenieść się do sceny, kiedy ona chodzi po mieszkaniu jako tam ta trzylatka, czy tam pięciolatka i nie wiem, pomaga mamie przynosić rzeczy do kuchni. Więc mamy takie przeniesienia i w ogóle słysząc ten sam pomysł, o, chronologicznie, nie mamy niechronologicznie układ opowiadania historii, wspaniale. Nie. To sprawia, że w Beyond Dwie Dusze wybory nic nie znaczą. Ja wiem, że w Heavy Rain ludzie mówili, że o, to nie ma znaczenia, tu mogłeś zawalić, ale ja w Heavy Rain miałem wrażenie, że tworzę swoją historię. I nawet jeżeli gra czasem wrzuca mnie na tory, wrzuca mnie w jakąś okropną scenę akcji, bo czy to była, nie wiem, bijatyka Jadena, która trwa pół dnia na szczycie tej maszynerii na wysypisku śmieci, czy to była bijatyka Madison w podziemiach pewnego mieszkania, to mimo wszystko to była moja historia, to byli moi bohaterowie, mi na nich zależało, ja nie chciałem zawieść. Myślałem w dialogach, jak ja będę wybierał, żeby stworzyć w głowie ten swój obraz, kim oni są. Beyond w teorii robi tak samo, mamy tak samo wybór w dialogach, mamy nawet te same ikony, które odpowiadają za różne wydarzenia. Niby też mamy postać, która może być przez nas na różne sposoby wyrażana, możesz być ironiczna, możesz być otwarta, ciepła i tak dalej, ale mimo wszystko w Beyond Dwie Dusze David Cage uznał, że nie można zaufać ludziom w opowiedzeniu jego historii. I on po prostu uznał, że my musimy wszystko zobaczyć za pierwszym razem, wbrew temu, co teraz mówi, żeby przejść grę tylko raz, bo jest tyle zmiennych, że musicie sami porozmawiać, jak to przyszedłeś. Beyond to nie jest gra, to nawet nie jest interaktywny film. To jest jakiś dziwny eksperyment, który zawiódł. Zawiódł pod gameplayowym względem najbardziej, ponieważ tam nic nie trzyma się kupy. Były momenty, kiedy ja grając krzyczałem do gry, nie jesteś grą. Po prostu chciałem, żeby ona sobie to uświadomiła, że albo jesteś filmem, albo jesteś grą, bo dla mnie to nie jest uczucie interaktywnego filmu, kiedy ktoś oferuje Jodie kubek z kawą. Zresztą to jest świetny przykład wykorzystany w recenzji w Game Trailers. Ktoś ci oferuje kubek z kawą. W Heavy Rain miałbyś wybór, przyjmij, nie przyjmij, czyli możesz pokazać, że ona jest, nie wiem, otwarta, tak, i przyjmie czyjąś pomoc, albo że nie, nie przyjmę. A tutaj Jodie podnosi głowę i masz tylko opcję podnieść. No to czemu mnie w ogóle gra pyta? Czemu tak ważne jest, żeby teraz gracz się poczuł częścią tego systemu i to ja muszę wziąć ten kubek? No po prostu głupota. I nawet kiedy mamy momenty, kiedy czujesz, że to jest gra, kiedy przyjmujesz kontrolę nad Aidenem i masz, ciągle mówię o gameplayu, masz gameplayowo moment, kiedy musisz popchnąć fabułę do przodu, przyłączasz na tego Aidena i napotykasz same ograniczenia. Magicznie tej osoby nie możesz kontrolować, a tą już możesz. Tego gościa możesz udusić. Ten stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Jodie. Czemu jego nie mogę udusić, a nikt mi tego nie wytłumaczy? Ja sobie próbowałem sam wytłumaczyć, że może można przejąć kontrolę tylko nad osobami o słabszej woli, ale później w grze fabularnie musimy przejmować kontrolę nad bardzo inteligentnymi osobami, które by sobą tak łatwo pomiatać nie dały. Więc gra znowuż wrzuca jakiś mechanizm i mówi, o, David Cage pewnie patrzył i będzie super, jeżeli będziesz mógł przejąć kontrolę nad tą osobą. A ja mówię, nie David Cage, ja chcę przejąć nad tą. Nie możesz. Po prostu nie możesz. Masz gameplay, nie możesz. Masz sekcję później w grze, kiedy się skradasz i ta gra próbuje być takim niby Splinter Cellem, uwierz lub nie. Kiedy przekradamy się...
A jak bardzo Splinter Cellem znaczy, stara się być?
Splinter Cellem, no, każda skradanka jest teraz Splinter Cellem. Mamy tak, że naciskamy X, żeby się przykleić do osłony. Wychylamy głowę. Jak jesteś blisko strażnika, to naciśnięcie kwadratu sprawia, że Jodie podbiega i go obezwładnia.
Jak?
Można się przykleić do osłony, jeżeli ktoś się po drugiej stronie oprze o tą barierkę, to Jodie, która waży te 40 kilo, może go przeciągnąć, przeskoczyć i powalić na ziemię.
Aha.
I niby wprowadzają taki w teorii genialny patent, bo gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj, masz grę skradankową, w której wokół ciebie fruwa duch, który możesz rozpoznawać teren, podlecieć wyżej i za jego pomocą na przykład przewrócić beczki, żeby odwrócić uwagę czyjąś, to ja myślę, count me in, tak? Ja tego chcę. Raz w grze zrobiłem chyba tak, że podleciałem tym duchem dalej, uderzyłem w jakąś beczkę i wtedy odwróciłem uwagę strażnika. Prawie wszystkie rozwiązania w grze się sprowadzają do tego, że poczekaj, aż gra ci pozwoli pójść dalej. To nie jest gra, to nawet nie jest film. Ja bym chętnie obejrzał film, gdyby był dobry do tego. I teraz przejdę do fabuły. Więc właśnie często jak grałem w Beyond, to sobie myślałem, a szkoda, że to nie jest film. Ale później stwierdzam, to jest gówno, to jest nic, to jest miał, to jest... historia, która ma zdecydowanie zbyt dobry pomysł, który chrzani swoim głównym przesłaniem, bo jeżeli zobaczymy, jak ta historia jest opowiadana na przestrzeni jej dorastania i powiem tak, większość, ale zdecydowana większość tych elementów składowych całego obrazu, czyli każda z tych małych wspominek, każda z tych codziennych historii jest ciekawa. Mamy jej historię, jak ona ma pierwszą rozmowę z tym swoim lekarzem. Mamy scenę, kiedy ona się przygotowuje na pierwszą randkę, zresztą świetnie napisaną i świetnie wykonaną scenę. I tak jak miałem nadzieję, tak jest rzeczywiście w grze dobrze napisany właśnie ten trójkąt miłosny, chyba najlepiej w historii Quantic Dream, jeżeli chodzi o relacje między postaciami dwiema. Nieważne. Mamy te małe elementy składowe, które działają. I takie proste, ciche sceny, to jest to, co wychodzi Quantic Dream najlepiej. Kiedy mamy prostą scenę, kiedy chodzimy po mieszkaniu i musimy szybko posprzątać, bo zaraz chłopak przyjdzie, tak, i musisz decydować, co na siebie ubrać, a przecież trzeba nastawić coś do jedzenia, może zamówię pizzę, to nie będę musiała gotować. Więc takie ludzkie elementy i takie momenty wyciszenia jakby gameplayu, że nic nie wybucha, nikt nas nie goni, naprawdę działają w tej grze i budują naprawdę wyjątkowe przeżycie. Ja czasem i zorientowałem się, że w tych momentach ten interfejs, który oni wprowadzili, naprawdę pomaga, bo ja się nie zastanawiałem nad niczym. On jest tak płynnie wpleciony w to wszystko, że zaznaczanie elementów, podnoszenie, wykonywanie akcji było mega intuicyjne i w tych momentach to pasuje, to tworzy tą postać i jeszcze to, jak świetnie, ale fenomenalnie pani Ellen Page gra, no po prostu tworzy obraz kobiety, na której nam zależy, która naprawdę wiele przeszła, która, na którym nam fizycznie zależy. I znaczy fizycznie, w sensie faktycznie nam zależy. Fizycznie może podobać albo nie.
Oh my god.
Więc mamy te wszystkie elementy i one działają. I mamy postacie poboczne tych innych naukowców. To jest taki czarnoskóry jej pomocnik, tego Nathana, bardzo dobrze napisany i świetnie zagrany. Ogólnie większość tych wydarzeń wydaje się być naprawdę dobrze przemyślane jako takie małe elementy. Ale co z tego, jeżeli główne przesłanie to są jakieś boskie moce z infrawymiaru, które chcą przejąć kontrolę nad wszechświatem. I to jest tak tanie i ta gra bierze się na tak poważnie. I kiedy nas wprost... Ja my słyszałem, że w grze są elementy paranormalne. Spoko!
Boże, witaj Fahrenheit.
Gorzej! Powiem gorzej niż Fahrenheit. Bo w Fahrenheitie te elementy się pojawiły pod sam koniec gry i to było takie... No dobra, Fahrenheit był dobry, zakończenie było słabe. Tutaj ten zły moment się pojawia mniej więcej w 3/4 gry i chyba każdy, kto już grał albo widział filmiki, wie, o czym ja teraz powiem. Burza piaskowa na pustyni. Burza piaskowa na pustyni, ja nic nie będę spoilerował, ale to jest moment, w którym dla mnie po prostu shit hit the fan. Wszystkie momenty, kiedy sobie potrafiłem wytłumaczyć te głupoty, wybaczyć ograniczenia gameplayu, że gra zbyt wiele razy przejmowała za mnie kontrolę nad Jodie i nie mogłem jej wyrazić tak, jak ja chciałem. Do tego momentu potrafiłem jej wybaczyć, ale moment, kiedy pojawia się burza piaskowa na pustyni dla osób, które nie grały i nie mają jak zagrać w Beyond Two Souls albo po prostu są ciekawe i tak nigdy nie zagrają, wpiszcie sobie chyba Avaho, czy Avaho się nazywa ten rozdział. To jest rozdział, który dodatkowo prawie nie jest związany fabularnie z czym innym. To jest po prostu Jodie, która przypadkowo zatrzymuje się gdzieś tam na odludziu i uderza w nią burza piaskowa. I to jest napisane po prostu jak jakiś dziwny spin-off, to w ogóle nie pasuje, to nie jest część gry. I myślisz sobie, ahoj, to był taki halucynogenny, dziwny jeden odcinek serialu, tak? Jeden dziwny jakiś spazm, który miał David Cage, ale nie, to szaleństwo się utrzymuje później. Jest jeszcze gorsze i ta gra jest taka poważna, kiedy te różne jakieś demony i potwory się pojawiają. Ja nie chcę wiele zdradzać, ale Jodie walczy z tymi potworami i demonami. I wtedy, ja zawsze się staram w grze utrzymać obraz całości, ja wiem, że powinienem się dać porwać emocjom i pozwolić, żeby intuicyjnie walczyć z tymi demonami i nie martwić się o to, co było wcześniej, tylko przejść przed siebie, bo Jodie by się nie poddała. Ale ja ciągle miałem w głowie te świetne momenty, kiedy ona jest na tej pierwszej imprezie urodzinowej, kiedy pierwszy raz się spotyka z ludźmi w swoim wieku. Te małe momenty, kiedy ona się kręci po mieszkaniu jako nastolatka, której nie pozwolili wyjść na imprezę. Jak ona tam niszczy jakieś tam rzeczy, gra na gitarze elektrycznej, jest buntownicza w stroju punkowym. I tam to wszystko budowało po prostu tą postać, budowało ten świat. Tylko po to, żeby to zepsuć. I w momencie, kiedy myślisz, okej, gra już się kończy, mieliście te dziwne, paranormalne momenty, już gorzej być nie może, gra wtedy mówi, chuj, teraz robimy plot, tu jest jeszcze jeden, jest jeszcze gorzej. Także naprawdę, ta gra Heavy Rain ma dużo błędów, ma dużo niedorobień, jest momentami głupi, jest źle napisany, jest okropnie zagrany w angielskiej wersji, ale to jest bardzo dobra gra. Ja będę Heavy Rain mogę bronić, półprzytomny w środku nocy, wybudzony, potrafię przez pół godziny tłumaczyć, dlaczego to jest jedna z najlepszych gier na PlayStation, wiedząc jednocześnie, że ma swoje wady. Beyond Dwie Dusze, choć przeszedłem raz i już przechodzę drugi i... Tej gry nie można polecić, bo to nie jest gra, to jest jakiś dziwny eksperyment, to jest twór, który ja myślę powinien pozostać jako tech demo albo, nie wiem, tą technologię, którą oni tam wykorzystali na jakiś inny projekt Davida Cage'a, bo jemu po prostu elementy paranormalne nie wychodzą. On nie umie tego napisać. On świetnie tworzy więź z postacią, on świetnie tworzy współczucie. Kiedy postacie płaczą w tej grze, to są najlepiej oddane płaczące oczy, jak ja widziałem w grach, a nawet w filmach. Są sceny, w ogóle cały rozdział, który dzieje się w śnieżnej scenerii. Nie będę tłumaczył fabularnie, ale w śnieżnej scenerii się dzieje. Tam nie ma nic elementów paranormalnych i on jest fantastyczny. Tam jest Jody, który musi przetrwać o własnym sprycie, z wspaniałymi ludźmi, którzy ją otaczają i każdy z nich ma swoją historię, na każdym z nich nas nam zależy. I w tych momentach po prostu aż lśni David Cage. On jest fenomenalny w tym śnieżnym rozdziale, kiedy Jody jest zmarznięta, obolała, jest głodna i musi sobie poradzić. Tak to naprawdę czujesz i zależy ci. I myślisz sobie, Boże, moja mała Jody, muszę coś zrobić, żeby jej pomóc. No ale co z tego, jeżeli później jest po prostu do bani, bo masz te elementy paranormalne, które wszystko psują. Więc gameplay nie istnieje, jest żałosny, to nie jest gra, fabuła... Właśnie to od słabego filmu, czy od słabszej gry jest gorsze, jeżeli gra miała genialne momenty, a je schrzaniła. A ta gra chrzani te genialne momenty, których jest mnóstwo, chrzani je tak koncertowo, że nie można jej polecić. I nie można jej wystawić oceny, bo to jest... to jest awykonalne i widząc tam, że ktoś daje 7 na 10, 6 na 10, nie wiem jak ktoś był w stanie przypisać cyfrę do Beyond Dwie Dusze, bo nie wiem, może za parę lat my będziemy mieli lepsze spojrzenie na tego typu projekty i powiemy, a to był prekursor, to było coś świeżego i wtedy nie byliśmy na to gotowi, ale dzisiaj, teraz Beyond Dwie Dusze to jest taki bardzo dziwny eksperyment, moim zdaniem nieudany, przy całym szacunku dla całej ekipy, która wykonała niesamowitą pracę, bo gra brzmi, wygląda i ponad wszystko jest fenomenalnie zagrana. Więc tyle.
No cóż.
Co za strata dla nas wszystkich.
No miałem nadzieję, że będzie to wyglądało inaczej. A skoro mówisz, że jest gorzej jak w Fahrenheicie, to myślę, że szczerze powiedziawszy ciężko jest tutaj jakkolwiek bronić tej gry. I to rzeczywiście szkoda, bo zapowiadało się naprawdę fantastycznie. No, ale... Wyszło jak zwykle.
Nawet nie wiedziałem, jak bardzo ja jestem zły na Cage'a, że on to schrzanił. Bo wiesz, można sobie włączyć jakąś grę, która była zapowiadana jako coś super, grasz, stwierdzasz, co za syf, tak, Sniper Ghost Warrior i wytykać jakieś tam pierdoły. Ale kiedy masz taki roller coaster, w którym w jednym momencie to jest tak cudowne, bo mówię, te małe rzeczy są naprawdę świetne w tej grze. I kiedy wybierasz głupią muzykę w radiu i myślisz sobie, o, to będzie, teraz ja muszę wybrać muzykę, która by do niej pasowała, tak? Są takie małe rzeczy i one są naprawdę cudowne. A później cię uderza w twarz tymi wszystkimi cage'zmami i co jest właśnie najgorsze, on się bierze tak na poważnie, że jednocześnie nie ma dość, znaczy ja chcę powiedzieć, nie chcę mówić, że on nie ma dość talentu, ale on kopiuje bardzo dużo pomysłów i niektóre rzeczy możesz wyniuchać z kilometra. Więc kiedy się pojawia jakiś element, tak, i tego wyniuchałeś, to oni nigdy nie zrobią jakiegoś tekstu w stylu, a mogłam podejrzewać albo ha, wiedziałam, że tak będzie. Oni są zawsze, a to są rzeczy tak oczywiste, tak, czasem, no.
Wiesz co, Blady, właśnie zobaczyłem scenę na pustyni.
Zobaczyłeś scenę na pustyni, no to wiesz, tak. I na przykład,
tak.
Kiedy ona się zbliża na tą pustynię, tak? To jest kobieta, która całe życie ma do czynienia z elementami paranormalnymi, tak? To jest kobieta, która całe życie od niej nie odstępuje duch, a jednocześnie jak ona widzi tą mgławicę, to ona myśli sobie, ciekawe, co to może zwiastować? I tam słyszy, że o, to nic takiego. O, to pewnie nic takiego! Nie!
Garniec złota!
Jest po prostu tak jak takie naprawdę głupie postacie z seriale, które zawsze się dają złapać, tak? Że nigdy się niczego nie uczą. To po prostu się pojawia moment, kiedy Jody, myślisz sobie, kobieto, ty już byłaś przez życie tyle razy wykorzystana i zraniona. Ty już tyle razy popełniłaś gorsze błędy, tyle razy ufałaś złym ludziom, tyle razy cię chcieli wykorzystać. A mimo to ona się niczego nie uczy. I po prostu patrzysz, że... I zawsze mówi, o, taka jestem teraz zdziwiona i skrzywdzona, nie mogłam tego przewidzieć. Mogłaś. bo to było z kilometra, można było wyniukać to i tamto. Chyba każdy rozdział, jak tylko coś dobrego zaczynało spotykać Jodie, to ja myślałem, aha, teraz David Cage wsadzi kij w szprychy, haha, żeby zatrzymać ten cały ten, bo ja po prostu wiem, jak on pisze, tak? I za każdym razem, jak mówiłem, teraz się stanie coś złego, to działo się coś złego, tak? Bo on po prostu stwierdza, że to jest tak trochę jak z Larą Croft w nowym Tomb Raiderze, tak? Że wszyscy twórcy chcieli patrzeć, jak ona cierpi. I David Cage robi to samo, po prostu sprawdza, jak bardzo mu się uda sprawić, że Jodie będzie cierpiała w grze. Więc pewnie był z siebie bardzo dumny, kiedy wszystkie te sceny, kiedy musiał mówić pani Ellen Page, a teraz płacz, tak? I no ja nie powiem, że one nie działają, bo ona fenomenalnie gra i sytuacje, w których czasem po prostu się czujesz jak gówno, bo są napisane na tyle dobrze, że się w nie wczuwasz, ale w ogólnym kształcie po prostu stwierdza, że to jest, nie, to nie działa, to jest miał, to jest pył, to jest sypkie, to idzie przez palce, to się nie trzyma.
Czyli, Blady, nie polecasz.
Jak najbardziej polecam, bo każdy musi się przekonać, jak to jest, jak ten piasek się sypie przez palce. Dlatego mówię, nie można polecić czy nie polecić Beyond Dwie Dusze, bo to jest jak nowy owoc, ty nie potrafisz go opisać, to nie jest smaczne, wykrzywiasz ryj, tak? Ale chcesz, żeby inni spróbowali, żeby też wykrzywili, żeby kwaśne, rozumiesz? To jest... To jest coś innego i ja dopuszczam możliwość, że po prostu może to do mnie nie trafiło i że może tak jak z Heavy Rainem, tak jak do jednych osób to nie docierało, tak ja po prostu jestem w szczerej, głębokiej, nieodzajemnionej miłości.
A znasz kogoś, do kogo to nie docierało? Heavy Rain?
W sensie, no właśnie, ja czytałem recenzję Jima Sterlinga, który...
A, ale nie, tak osobiście, czy znasz kogoś, kto no uważa, że Heavy Rain
jest... Trzy osoby, które grały w Heavy Rain, jedna to Szczepan, druga to Bizon, więc...
W sensie, że... No ale Bizonowi się podobało,
tak,
przecież.
Tak, Szczepanowi też, więc wiesz, więc z osób, które znam Heavy Rain, no to pasował, tak? Tylko wiem, że i odbiór, i w ogóle pojęcie o Heavy Rainie było takie, że to nie jest gra. No to dopiero Beyond Dwie Dusze to nie jest gra, no.
Dobra, ja myślę,
w
że...
W ramach eksperymentu teraz polecam osobom zapoznać się z recenzjami, które są dostępne na Metacritic i zobaczyć, jak na przykład tam są recenzenci, którzy mówią, że jest większy stopień interakcji niż w Heavy Rain. A ja czytam te recenzje i myślę, ty debilu, ktoś ci zapłacił, a ty to napisałeś, a to nie jest prawda. Albo na przykład tam, nie wiem, właśnie mówią, że ilość wyborów nie pojawia się na sam koniec, tak jak to było w Heavy Rainie. Nieprawda. Większość wyborów w Beyond się pojawia pod koniec, a w Heavy Rainie pojawiło się o wiele wcześniej, zmienne, więc nie wiem, czy ci ludzie wiedzą, o czym piszą. Nie wiem, czy ja do końca wiem, o czym mówię, ale no, to jest inne, tak? To jest inna gra i... Chociaż let's play, chociaż nie wiem, czy to odda po prostu to przeżycie, którym to miało być. Nie wiem, ja już właśnie, I'm out of words, może po prostu David Cage mnie pokonał, tak, swoją bronią, że po prostu nie potrafię tego wyrazić. On by powiedział, bo to trzeba przeżyć. No przeżyłem, tylko że nie potrafię tego dobrze opisać.
Powinieneś sobie zrobić koszulkę, Beyond the Souls, I survived.
Parara papa.
Malkontentny Blady będzie robił zakończenie.
Więc w tym miejscu dobiega końca ten 157 odcinek Dualshock Podcast. Nawet się nie zająknąłem. No dobra, zająknąłem się. Pewnie przegadałem przy Beyond Dwie Dusze, ale tak jak pewnie zauważycie, to jest coś innego. Przesadziliśmy trochę z Batmanem, ale to jest nasz najukochańszy superbohater chyba, więc musieliśmy się trochę rozgadać. Jesteśmy ciekawi waszych opinii na wszystkie tematy, które poruszyliśmy, łącznie ze Steam Controllerem, który jak wiemy służy do masowania sutków Gabe'a Newella. Jeżeli macie jakieś propozycje co do tematów, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnych odcinkach, jak najbardziej zapraszamy do komentarzy. A w tym miejscu żegna się z wami Blady.
Oraz Odin.
A i wyruszamy na PGA w tym roku, więc spodziewajcie się jakichś tam zdjęć, relacji, fotorelacji, śmiechu, chichów i innych wynalazków. Tymczasem.